Fabryka Słów oraz Audioteka.pl przedstawiają Mirosław Żamboch Na ostrzu noża. Czyta Kamil Pruban. Prolog. Tobiasz Massner w zamyśleniu bębnił palcami w mahoniowy blat stołu i powoli przeglądał stosy przybrudzonych, związanych jedynie sznurkiem kartek zapisanych drobnym kaligraficznym pismem. Sam dla siebie nazywał te kartki księgami najemników. Studiował je już chyba po raz tysięczny. Zawierały imiona mężczyzn, ich charakterystyki, opisy czynów, których dokonali i czynów, o których mówiono, że je dokonali. Czasem ciężko było odróżnić, co jest prawdą, co wymysłem, a co zamierzonym kłamstwem. Ale również kłamstwo niosło w sobie informacje, ponieważ zostało stworzone w określonym celu. Otworzył najgrubszy plik w czarnych okładkach. Już od jakiegoś czasu uważał tego mężczyznę za swojego człowieka. W ciągu ostatnich miesięcy dołączył do niego trzech kolejnych. Nie miał dowodów, że chodzi o tego samego najemnika. Opierał się raczej na intuicji, na wrażeniu, które powstało po dziesiątkach i setkach wypowiedzi obcych ludzi, strzępkach informacji wyrwanych z kontekstu, które zgromadzili dla niego jego właśni agenci. Oderwał spojrzenie od tekstu i popatrzył przed siebie. Na księgozbiór, zajmujący całą jedną ścianę gabinetu. Właśnie się zdecydował. Ten człowiek był wprawdzie ekstremalnie niebezpieczny, ale obecnie był jedynym, którym mógłby tego dokonać. Koniarz. Rozdział pierwszy. Zlecenie. W sali panował półmrok, ale dwa duże, pięcioramienne świeczniki równomiernie oświetlały cały stół. Jeszcze przed kilkoma laty nie przeszkadzało mi, gdzie i w jakich warunkach czytam. Jednak ostatnimi czasy podczas lektury przy słabym świetle pieką mnie oczy i boli głowa. Książka nosiła tytuł O pochodzeniu gatunków. Kupiłem ją od nobliwego handlarza starzyzną, który prawdopodobnie nie rozumiał z niej ani jednego słowa. Zapłaciłem 30 zł, a gdyby handlarz umiał się trochę lepiej targować, dałby mi 50. Z drugiej strony możliwe, że on myślał coś podobnego o mnie. Tak czy siak, dla nas obu był to dobry interes. Przewróciłem stronę i dotarłem do początku kolejnego rozdziału. Książka traktowała o pochodzeniu świata. Napisało ją wspólnie dwóch uczonych, a każdy z nich forsował inną teorię. Jeden twierdził, że przyroda rozwijała się stopniowo i płynnie, od prostszych form do bardziej skomplikowanych. Drugi był przekonany, że historia świata jest przerywana niezliczoną ilością kataklizmów, które za każdym razem przestawiają bieg życia na inny tor. Godne podziwu było, ile argumentów za i przeciw ci dwaj pedanci zdołali wrzucić do jednego worka, nie wytknąwszy nawet nosów ze swoich pracowni. I jak zręcznie potrafili się nimi posługiwać. Dopiłem wino i machnąłem na oberżystę, aby doniósł mi cały dzban. Miejscowe, czerwone było naprawdę dobre. Skrzypnęły drzwi. Do gospody wszedł kolejny gość. Z przyzwyczajenia obrzuciłem go spojrzeniem. Niski, ostre rysy, spiczasty nos, długie siwe włosy starannie uczesane i napomadowane. Wyglądał mi na księgowego albo adwokata, ale nie była to żadna przemyślana ocena, ponieważ w Fenidong z machinacji pieniędzmi albo prawem utrzymuje się co drugi. Fenidong to miasto z największą koncentracją banków na wschód od Cesarstwa Krambijskiego. Jesteście szlachcicem, posiadacie rozległe grunty, ale macie właśnie pustki w kieszeni i nie zdołacie spełnić swojego obowiązku lennego? Tutaj z pewnością zdobędziecie pieniądze, oczywiście po udzieleniu należytych gwarancji. A może nie macie na sfinansowanie prywatnej lokalnej wojny? Fenidońscy bankierzy z ochotą pójdą wam na rękę. Co się zaś tyczy świata wewnątrz granic państw stowarzyszonych w lidze handlowej, Fenidończycy pożyczą wam pieniądze właściwie na wszystko. Od sfinansowania zakazanego przez konwent nekroczarownictwa, aż po morskie ekspedycje odkrywcze. Na terenach należących do ligi musicie jednak przestrzegać rygorystycznego prawa. Ponieważ miejscowi najemnicy są najlepiej opłacani na świecie i zasługują na swoje wynagrodzenie. Albo musicie brać udział w tak dużym i brudnym przedsięwzięciu, żeby udało wam się przekupić sędziów, poborców podatkowych i oficerów sił porządkowych. W praktyce podobny ustrój oznacza, że bez wielkiego niebezpieczeństwa możecie po ciemku przechadzać się nieuzbrojeni po większości fenidońskich dzielnic. Ale jeśli przez przypadek wejdziecie w drogę któremuś z miejscowych rekinów biznesu, rano będziecie pokarmem dla rybek. Albo dla psów. Oberżysta przyniósł mi nowy dzban wina. Poczekał, aż spróbuję i odszedł dopiero, kiedy skinąłem głową. Inną zaletą tutejszego ustroju jest to, że w lepszych lokalach nie musicie płacić natychmiast. Rachunek wystarczy uregulować dopiero przed wyjściem. Rozczytałem się w kolejnym rozdziale. Ewolucjonista starał się rozprawić ze szczątkami szkieletów prehistorycznych potworów, które mu do niczego nie pasowały. Gdyby ci dwaj panowie chcieli, zaprowadziłbym ich na miejsce, gdzie z rzekomo wymarłymi smokami spotkaliby się inna tura.
Pan koniarz?
Podniosłem spojrzenie znad książki. W odpowiedniej odległości niepewnie dreptał adwokat księgowy. Miał trochę niewyraźną minę. Nie dziwiłem się. Nie należę do jego świata. Dwumetrowy chłop, chudy i żylasty, z nosem złamanym tyle razy, że prawie stracił pierwotny kształt. Do tego wychudła podłużna twarz, oszpecona starymi i nowszymi bliznami.
Tak, to ja. A pan?
Wzdrygnął się. Niedawno jeden spryciarz rozharatał mi nożem krtań. Przeżyłem, ale przypłaciłem to głosem i od tego czasu raczej unikam śpiewu. Głośnych rozmów również.
Tobiasz Massner, przedstawiciel firmy adwokackiej Massner i spółka.
Proszę usiąść. Wskazałem krzesło po przeciwnej stronie stołu. Zamknąłem książkę i napełniłem drugi kielich, który oberżysta przyniósł, żeby nie wyglądało, że pije sam.
Czy może pan w jakiś sposób potwierdzić swoją tożsamość?
Kontynuował Massner. Kiedy wkroczył na pewniejszy grunt, jego głos brzmiał bardziej profesjonalnie i zdecydowanie. Nie, odpowiedziałem. Jego profesjonalizm się rozpłynął.
Ja muszę się przekonać, że to rzeczywiście pan.
Jak zatem mnie pan poznał, skoro nie jest pan pewien mojej tożsamości? Zapytałem.
Wnioskując z opisu, nie można pana nie zauważyć.
Z zakłopotania prawie zaczął seplenić, ale w końcu wybrnął z tego całkiem dobrze. Coś w stylu, na pierwszy rzut oka wstrętny i niebezpieczny.
Tak,
zgodził się po krótkim wahaniu.
Zatem to ja.
Po chwili namysłu kiwnął głową.
Tak, to pan. Mówią też, że ma pan trochę dziwne poczucie humoru.
I czego pan ode mnie chce? Przeszedłem wprost do rzeczy. Książkę o pochodzeniu gatunków wiozłem w torbie 14 dni. Całą podróż przez kujbyski step i nie miałem czasu do niej zajrzeć, ponieważ wstawaliśmy o świcie, a kładliśmy się po zmierzchu. Przez cały czas nie mogłem się doczekać, kiedy się wezmę za czytanie. Nie miałem ochoty psuć sobie wieczoru rozmową z napomadowaną krzyżówką księgowego z adwokatem.
Mam dla pana ciekawą ofertę handlową. Cała sprawa jest jednak trochę skomplikowana, a podczas rozmów oprócz mnie muszą być obecni jeszcze inni zainteresowani.
Jak pan mnie znalazł? Przerwałem mu.
Już od dawna poszukuję kogoś takiego jak pan. Na pana ślad naprowadził mnie pan Dautberg. Twierdził, że pojawia się pan w mieście od czasu do czasu. Zapłaciłem wartownikom przy bramach, aby, jeśli pan się pojawi, posłali mi wiadomość.
Z całą pewnością zaszła pomyłka. W wypadku poczty pantoflowej, którą szerzą się informacje o chłopcach mojego pokroju, staje się to stosunkowo często. Jeśli Massner potrzebował ściągacza długów, trafił pod zły adres. A co o mnie mówił pan Dautberg? Zapytałem i spojrzałem Massnerowi prosto w oczy. Nerwowo westchnął, ale odwzajemnił moje spojrzenie.
Powiedział, że pomógł mu pan rozwiązać skomplikowany spór handlowy.
Jeśli powiedział to w ten sposób, to traci pan ze mną czas. Potrzebuje pan kogoś innego. Adwokata, handlowca, referenta lub dyplomaty.
Powiedział, że pomógł mu pan wygrać handlową wojnę.
To bardziej pasowało.
Była to krwawa i zawikłana sprawa, podobna do partii szachów z wymianą figur w środku gry. A napomknął o kwocie, jaką za to zapłacił? Masner prawie niezauważalnie skinął głową. W takim razie być może dojdziemy do porozumienia. Opróżniłem kielich. Masner po raz pierwszy się napił. Wyglądał teraz trochę spokojniej. Już nie był tak zdenerwowany i spięty. Jutro o 2:00 po południu w biurze naszej firmy? Mamy siedzibę na dużym wschodnim rynku, zaproponował. Zgodziłem się. Masner wstał, lekko się ukłonił i z ulgą oddalił. Pozostawiłem rozważania o jutrzejszym spotkaniu na rano i wróciłem do lektury. Na spotkanie specjalnie się nie stroiłem. Wydawało mi się, że moje ubranie robocze, chociaż nie za bardzo nadawało się do wyższych sfer, będzie idealne na tę rozmowę. Spodnie z delikatnej jeleniej skóry, które opinały uda, ale jednocześnie nie ograniczały ruchów. Nieprzemakalny płaszcz, 3/4 ze skóry bawolej, z dzwonowatymi rękawami rozszerzającymi się w okolicy przedramion. Zazwyczaj na każdym nadgarstku noszę futerał z nożami do rzucania. Dziś ich jednak nie wziąłem. Odłożyłem również bandolet z resztą stalowego arsenału. Sztylet przy pasie i jeden nóż zostawiłem, żeby spotęgować wrażenie ostrego faceta z pustą głową. Ostrogi z butów jeździeckich zdjąłem, gdy tylko przyjechałem do Fenidong. Ich brzęk działał mi na nerwy, a ponadto zdradzał każdy ruch. Na pierwszy rzut oka moje ubranie było mocno znoszone. Można by nawet prawie powiedzieć, że obdarte. Nie miałbym nic przeciwko temu, żeby zmieniać zawartość szafy, ale nim nową część ubrań przerobię na swoją modłę, przysposobię do uzbrojenia, za każdym razem upływa mnóstwo czasu. Jedynie koszulę kupiłem nową. W niej zazwyczaj żadnych ważnych rzeczy nie chowałem. Zanim wszedłem do luksusowej siedziby firmy Masner i Spółka, porządnie ją obejrzałem. Był to 4-piętrowy dom w prostym stylu, typowy dla miejskich państw ligi handlowej. Bez zbytecznych ozdób, ale solidny i wystarczająco reprezentacyjny. Został zbudowany z dokładnie przylegających, błyszczących granitowych bloków. Cienkie szpary wypełniała dekoracyjna, ciemnoczerwona zaprawa murarska. Wielkie okna na pierwszych 2 piętrach były zakratowane. Przy odrobinie szczęścia dałoby się wyskoczyć z 3. albo, bardziej ryzykując, z 4. Przeskoczyć na drzewo i po nim zejść na dół. Najbliższy budynek stał w odległości zaledwie 10 metrów i doświadczony człowiek za pomocą liny ze złodziejską kotwicą potrafiłby łatwo przedostać się na jego dach. Nie miałem żadnego powodu do podobnej ostrożności, ale kiedy tacy niby to przyzwoici handlowcy chcą wynająć człowieka takiego jak ja, dobrze być przezornym. Zapukałem do drzwi. Po oczekiwaniu, które dokładnie odpowiadało randze domu, powitał mnie odźwierny w eleganckim czarnym uniformie ze srebrnymi ozdobami. Nawet mrugnięciem oka nie okazał zniesmaczenia moim wyglądem i bez zbędnej zwłoki zaprowadził do salonu na 3. piętrze. Masner i całe zgromadzenie już czekali. Pan Koniarz, zapowiedział mnie odźwierny. Drzwi były wysokie i przeszedłem przez nie bez skłaniania głowy. Ściany salonu, wyłożone zabejcowanym na jasno jesionowym drewnem, powiększały optycznie pomieszczenie. Oprócz wielkiego stołu na środku, kilku stolików konferencyjnych i wielu krzeseł, nie było tu żadnych innych mebli. Ogromne okna, sięgające od podłogi aż do sufitu, przepuszczały nawet w pochmurne dni wystarczająco dużo światła. Lampy więc były zgaszone. Salon wyglądał na idealne miejsce do długich rozmów i dobijania targów. Neutralne, skromne i godne zaufania otoczenie. Oprócz Masnera było tutaj jeszcze 3 innych mężczyzn. Mały grubas z nieproporcjonalnie wypukłym brzuchem w czarnej satynowej kamizelce z masywnym złotym łańcuchem, ascetycznie wyglądający łysol oraz elegancki siwawy facecik ubrany według najnowszej mody w jedwabną koszulę z pofałdowanymi rękawami. Odpowiednio umięśniony kark opinała wspaniale nakrochmalona biała krawatka. Ostatnie wrażenie kobiecości rozproszyły mocne uda w ciasnych, ciemnych spodniach. Być może to członek miejscowej śmietanki i elegancik, ale prawdopodobnie potrafił trzymać się również w siodle i z bronią w ręce. U handlowców to nie jest normalne. Grubas i Whistle zmierzyli mnie wzrokiem bez jakiegokolwiek wyrazu. Elegancik wyglądał przez chwilę na zdziwionego, ale potem jakby mu trochę ulżyło. Pan Koniarz przedstawił mnie Masner raz jeszcze i po kolei wskazywał na swoich towarzyszy. Pan Guiny, bankier? Pan Hatowu, armator? Jego ekscelencja, pan Waler, fenidoński gubernator. Jeśli to była prawda, znalazłem się w doborowym towarzystwie. Guiny był właścicielem największego banku w mieście i kontrolował handel zbożem w połowie państw ligi. Do Hatowu należała jedna z największych handlowych flotylli. Waler był co prawda jedynie wybieranym urzędnikiem, ale stała za nim biurokracja całego Fenidong. Według prawa dowodził gwardiami miejskimi, a do tego wszystkiego był jeszcze bardzo bogatym człowiekiem. Przynajmniej tak słyszałem. Panowie, usiądźmy do stołu i zacznijmy rozmowy, zachęcił nas Masner. Sam usiadł i rozłożył przed sobą dużą i szczegółową mapę. Na pierwszy rzut oka było widać, że na swoim terenie nie jest żadną płotką, raczej ostrym zapaśnikiem na ringu. Chyba 3 godziny trwało, zanim mi wytłumaczyli, o co właściwie chodzi. Czasem miałem wrażenie, że sami między sobą ustalają stanowiska i wracają do dawno rozwiązanych sporów. Interesujące było obserwowanie, jak jeden drugiego ostrożnie ocenia. Najbardziej rozeznany wydawał się Waler. Nie wtrącałem się za bardzo do debaty i robiłem minę, jakby połowa spraw mi umykała. Doszedłem do wniosku, że wcale nie zaszkodzi, jeśli będą uważali mnie za niewykształconego i tępego żołdaka. Z długiej dyskusji zrozumiałem, że do tej pory w całym przedsięwzięciu utopili co najmniej 150 tysięcy złotych. Zaparło mi dech. Sam jestem wystarczająco bogatym człowiekiem. Wiele nie potrzebuję, a o ile dam się wynająć, za swój czas wymagam odpowiedniej zapłaty. Nawet jeśli ktoś polemizowałby ze słówkiem odpowiedniej. W bankach, w udziałach handlowych, nieruchomościach na całym kontynencie mam ulokowanych w przybliżeniu 50 tysięcy złotych. Mniej więcej taką cenę ma wielkie szlacheckie lenno. 150 tysięcy było nierealną kwotą. W życiu nie słyszałem o tak gigantycznej transakcji handlowej. Chyba tylko krambijski cesarz może operować jeszcze większą ilością pieniędzy. Panowie, dobrze to rozumiem? Przerwałem ich dyskusję. Chcecie ode mnie, żebym zorganizował karawanę 1000 ludzi, przeprowadził ich przez terytorium państw Ligi, dalej przez księstwo marmockie, Dabawie, hrabstwo ryżskie i wolne państwo wowańskie. Potem mam z nimi obejść Morze Keżskie i Keżskie Stepy i pomóc im osiedlić się tutaj? Wbiłem palec w miejsce na mapie, gdzie drobnym maczkiem było napisane Hic Sun Leones. Terytorium, o które chodziło, nie było tak zupełnie nieznane. Napis oznaczał, że oficjalnie na razie nikt nie rości sobie praw do ziemi. Oczywiście oprócz tamtejszych mieszkańców, dzikich koczowników, których nikt jednak o nic nie pytał. I za to mi zapłacicie 10 tysięcy złotych. 10 za każdego człowieka. Armator Hatowu popatrzył na mnie z niesmakiem. I takiemu człowiekowi mamy powierzyć dokończenie całego przedsięwzięcia? Przecież on nawet nie potrafi zapamiętać paru rzeczy. Zanim zdążyłem włożyć maskę urażenia i groźby, zareagował Waler. Proszę nie zapominać o jego rekomendacjach. Ocalił Dautberga w chwili, kiedy wszyscy go już spisywali na straty. Być może nie zna się na rozmowach handlowych, ale bez wątpienia jest mistrzem akcji i taktyki, prawda, panie Koniarz? Popatrzył na mnie taksującym wzrokiem. I strategii. Do tego na trucicielstwie znam się nieźle, a na przyrodoznawstwie ogólnie. Dodałem w duchu, ale głośno wymamrotałem jedynie potakujące uhu. Czy mogą panowie powtórzyć nasze ustalenia? Zwróciłem się do Walera i Masnera. Hatowu wciąż mnie obserwował z powątpiewaniem. Rzeczywiście dostanie pan 10 złotych za głowę, zaczął Masner, jednak tylko wtedy, gdy zostaną spełnione następujące warunki. Po pierwsze, osadników musi być minimalnie 1000. Jeśli będzie ich 999, nie zapłacimy nawet miedziaka. Po drugie, wynagrodzenie otrzyma pan dopiero, gdy będą obsiane pola o powierzchni co najmniej 200 hektarów, a na miejscu narodzi się co najmniej 20 dzieci. Czy to jasne?
Przytaknąłem. A co jeśli osadników będzie 5000? Dostanę 50 000? Mężczyźni popatrzyli na siebie ze zdumieniem. Niewątpliwie zdziwiłem ich swoją doskonałą znajomością tabliczki mnożenia.
Nie, powiedział Masner. Dla nas jest ważne, żeby ich było tam 1000 i więcej.
Dobrze, zgodziłem się. W takim wypadku chcę 12 złotych za głowę.
Czy uświadamia pan sobie w ogóle, o jaką kwotę chodzi?
Wybuchnął znowu Hatowu. Uświadamiałem to sobie aż za dobrze. Są miejsca, gdzie was zabiją za 5 srebrnych, za 7 skatują, a za 10 będzie to trwać cały dzień. Zabójstwo najdroższe jest w Juvinallu, a to tylko dlatego, że zabójca musi po pracy szybko uciec z zasięgu tamtejszej jurysdykcji wykonawczej.
Za 12 000 da się zorganizować zagładę całego narodu.
Odwróciłem się w stronę okna, a potem armatora. Po południu zaczęło padać, w saloniku się ściemniło i najjaśniejszym punktem była jego świecąca łysina. To pierwszy raz, kiedy ktoś mi płaci podług liczby żywych. Z reguły bywa odwrotnie. Ale dla waszej informacji, martwi są drożsi niż żywi. Kiedyś zaoferowali mi 5000 za jednego człowieka. Mężczyźni popatrzyli na siebie. Najpewniej na chwilę zapomnieli, że nie jestem kupcem, lecz kimś zupełnie innym. Nie kłamałem. Nie zarobiłem jednak tych pieniędzy, ponieważ moim celem był profesjonalista z branży i prawie mnie zabił. Później już nigdy takiego zlecenia nie przyjąłem.
Jestem tu dlatego, żebyśmy zadowolili pana koniasza. Powiedziałbym, że jest dla nas właściwym człowiekiem i z pewnością zasłuży na swoje wynagrodzenie, powiedział w ciszy bankier Guiny i po raz pierwszy bezpośrednio na mnie popatrzył. Gdyby nie przenikliwe oczy, wyglądałby jak tłuściutkie, dobrotliwe prosiątko.
Panowie, proszę się wypowiedzieć, zachęcił pozostałych Masner.
Nawet się za bardzo nie ociągali i wyrazili zgodę. Daudberg musiał o mnie rzeczywiście naopowiadać mnóstwo wspaniałych rzeczy.
Tym samym uważam to spotkanie za zakończone. Ja jeden pozostanę z panem koniaszem w kontakcie, a was będę o sytuacji regularnie informował. Dokładnie, według naszych ustaleń, powiedział Masner.
Ewidentnie występował jako pośrednik.
Jeszcze nie skończyliśmy, odparłem.
W oczach wszystkich odbijał się wielki znak zapytania. Tylko Guiny wyglądał, jakby mnie rozumiał. Chcę zaliczkę. Przy każdej transakcji, którą zawieram, dostaję zaliczkę. Guiny się roześmiał. Oczekiwał takiej reakcji, a ja nie chciałem wypaść z roli, w jakiej mnie widział.
Oczywiście. Ile pan sobie życzy?
100 złotych. Mam w zwyczaju porządnie uczcić każdą dobrą transakcję.
Wystawię panu czek, a pan mi podpisze weksel. Czek zrealizują w którymkolwiek miejscowym banku.
To będzie jego najłatwiej zarobiona stuwa, wymamrotał półgłosem Hatowu. Weźmie nogi za pas.
Guiny pokręcił głową. Nie sądzę, żeby pan koniarz z powodu mizernej stuwy zrezygnował z nadziei na 12 000. A poza tym państwa ligi są najprzyjemniejszym miejscem do trwonienia pieniędzy, prawda? Jeśli by moją stówę sprzeniewierzył, na to słowo Guiny z rozbawieniem się skrzywił, już nigdy nie mógłby się tutaj czuć tak komfortowo jak dotąd.
Miał rację, ale jednocześnie przekonywał siebie, ponieważ 100 złotych nie jest aż taką małą sumą pieniędzy. Drobny rzemieślnik zarabia 2 złocisze tygodniowo, jeśli jest rzeczywiście dobry.
Wieczorem u Pelikana, syknąłem Masnerowi do ucha, kiedy wychodziłem.
Na zewnątrz przywitało mnie świeże powietrze i poczucie niebezpieczeństwa. Nie rozglądałem się.
Wybrałem drogę wzdłuż jednej strony rynku i trzymałem się blisko ściany. Na jej ciemnym tle w półmroku byłem tylko marnym celem. Profesjonalista nie ryzykowałby takiego strzału, a amator by nie trafił. Przynajmniej taką miałem nadzieję. Szedłem spokojnie i starałem się upewnić, czy nie jestem śledzony. Było to trudne, ponieważ Fenidong jest miastem kupców i po zmroku ulice są ruchliwe. W końcu wybrałem karczmę, której wygląd nie wzbudzał mojego niepokoju. Stanąłem przy barze, zamówiłem kielich grzanego wina i czekałem. Lokal był przytulny. Karczmarz co prawda się do mnie nie uśmiechał, ale wino miał dobre. Nie oszczędzał na goździkach, cynamon był świeży. Niedługo po mnie wszedł kolejny mężczyzna. Wziął piwo i coś do jedzenia. Po pełnych odcisków opuszkach palców zgadywałem, że jest tkaczem. Mój facet się nie spieszył. Rozpoznałem go po szybkim spojrzeniu, którym omiótł salę. Niewątpliwie nie był pewny, czy w ciemności gdzieś mu się przypadkiem nie prześlizgnąłem. Niski, szczupły. Poruszał się szybko i gwałtownie, jakby nieustannie był zdenerwowany. Mam wielu nieprzyjaciół, dlatego obserwowanie mnie nie musiało mieć nic wspólnego z umową, którą właśnie zawarłem. Z drugiej strony jednak w przypadki i zbiegi okoliczności zbytnio nie wierzę. Żeby się upewnić, zmieniłem dwa razy z rzędu lokal. W drugim się nie pojawił, ale w trzecim tak. Śledzili mnie zatem we dwóch, ponieważ gdyby ich było więcej, wymienialiby się wszyscy. Najchętniej dowiedziałbym się, kto ich zatrudnia. Jednak nie chciałem spóźnić się na spotkanie z Masnerem. Zgubiłem im się w domu publicznym. Jak zawsze musiałem zapłacić prostytutce podwójną stawkę, żeby w ogóle chciała iść ze mną do pokoju. Ale za to nie potrzebowałem jej grozić, kiedy zażądałem, żeby przez godzinę nie wracała na dół do sali. To była zaleta mojej fizjonomii. Z pokoju wyszedłem oknem, porynnie wspiąłem się na dach, przeskoczyłem na budynek obok, a potem zlazłem na sąsiedniej ulicy. U Pelikana mieli marne jedzenie, jeszcze gorsze wino i niedorzecznie wysokie ceny. Goście płacili za dyskrecję. Stoły postawiono daleko od siebie, w półzamkniętych gabinetach. Cztery lampy z przykręconymi knotami zapewniały zaledwie tyle światła, żeby człowiek nie potknął się o schody. Po środku pomieszczenia stało niskie podium, na którym nieprzerwanie grał ślepy harmonista. Źle. Jednak jego produkcja miała swój cel. W zachrypniętym, dysharmonicznym dźwięku rozstrojonego instrumentu nikt ze stolika obok nie mógł nas usłyszeć. Z samozaparciem wypiłem pierwszy kielich wina i powoli i ostrożnie wychylałem kolejny. Wino smakowało nieco oleiście, jakby przechowywali je w beczkach po rybim tłuszczu. Masnera przyprowadził do mnie sam właściciel lokalu. Ze swoją łysą głową i ogromnym, podobnym do woła, zwisającym podbródkiem, najbardziej ze wszystkiego przypominał pelikana. Takie wino możecie nalewać tylko tutaj. Fenidong, powiedziałem mu. Dlaczego? Spytał zaciekawiony. Ponieważ gdzie indziej powiesiliby pana na najbliższym drzewie. Właściciel roześmiał się na głos i jeszcze w drodze powrotnej do szynkwasu z rozbawieniem się uśmiechał. Postawiłem przed Masnerem kielich i nalałem wina. Niech też zda sobie sprawę, że negocjacje handlowe nigdy nie są samą przyjemnością.
Nie rozumiem. Dlaczego przed moimi wspólnikami udawał pan półgłówka?
Właściwie to ja pana wybrałem, a teraz stawia mnie to w złym świetle. Zaczął wprost. Wzruszyłem ramionami. Jeśli mnie nie docenią, nie zaszkodzi.
Popatrzył na mnie ze zdziwieniem. Pan im nie ufa?
Kiedy chodzi o 12 000 złotych, nie można ufać nikomu.
A mnie pan wierzy?
Tak.
Dlaczego?
Ponieważ pan jest ze mną w bezpośrednim kontakcie. Wie pan, jaki jestem, co umiem. Pan nie będzie próbował mnie okantować.
Masner zrobił nieobecną minę i bezmyślnie napił się wina. W pierwszym momencie wyglądało, jakby chciał mnie opluć. W końcu jednak się opanował. Przez chwilę niedowierzająco przyglądał się kielichowi, a następnie go odsunął.
Ma pan rację, przytaknął. Ale tak samo niebezpieczny jest pan również dla innych.
Tylko, że oni sobie tego nie uświadamiają.
Chwilę siedzieliśmy zatopieni, każdy w swoich myślach. Ślepy muzykant zaczął kolejną melodię. Miała to być tkliwa pieśń o dziewczynie, której miły poszedł na wojnę, lecz w jego wykonaniu brzmiało to jak ostry pochód elitarnych jednostek Gwardii Królewskiej, grany przez totalnie pijaną orkiestrę.
Chcę wiedzieć więcej o okolicznościach towarzyszących. Dlaczego właściwie tym się zajmujecie? Dlaczego cała sprawa jest tak delikatna? I dlaczego potrzebujecie do tego kogoś takiego jak ja? Zapytałem i napiłem się. Mój smak nie był tak wyrafinowany jak Masnera i potrafiłem przełknąć wino jedynie z lekkim grymasem.
Chciałem o wszystkim wspomnieć już po południu, ale kiedy zdecydował się pan na swoją rolę...
Pozwolił zdaniu zupełnie wybrzmieć i dopiero po chwili kontynuował.
Zaczyna nas tutaj być dużo. Mam na myśli mieszkańców państw Ligi Handlowej. Nie wystarczy terytorium. Ostatnio przestajemy być samowystarczalni w produkcji zboża i innych surowców. W czasach pokoju to żaden problem, ponieważ przez nasze ręce przechodzi większość pszenicy, którą handlujemy. Ale w czasie wojny może w krótkim czasie nastać głód. Wystarczy, żeby jeden z władców, przez którego tereny przechodzą karawany, zakazał przejścia lub zabrał ładunki.
Cesarz Krambijski was nie lubi, a ma szerokie kontakty. Trasy karawany wiodą albo bezpośrednio przez cesarstwo, albo przez tereny jego wasali. Powiedziałbym, że nawet żaden niezależny baron lub hrabia, który sąsiaduje z imperium, nie odmówiłby mu takiej pomocy, uzupełniłem.
Dokładnie tak, przytaknął Masner. Potrzebujemy przejść na tereny oddalone od cesarstwa, ale nasze prawa nie pozwalają na zbrojne poszerzanie terytoriów. Był to jeden z najważniejszych warunków umowy, która właściwie umożliwiła powstanie Ligi. Jeśli tak byśmy uczynili, przestałoby nas dotyczyć wojenne prawo konwentu.
Na to nie możecie sobie pozwolić. Zgodziłem się. Byłoby po równowadze politycznej, a wasze terytorium rozparcelowaliby okoliczni samodzielni władcy. Oczywiście zgodnie z poleceniem krambijskiego cesarza.
Masner znowu przytaknął. Przed 50 laty byliśmy słabi i musieliśmy tańczyć, jak nam sąsiedzi zagrali. Zgodnie z umową, prawo do wolnego terytorium zyskujemy jedynie w wypadku, gdy wybudujemy tam stałą kolonię. Zgodnie z definicją kolonia staje się stałą, jeśli ma co najmniej 1000 mieszkańców, ponadto obsiane pola o powierzchni co najmniej 200 hektarów i urodziło się tam minimalnie 20 dzieci.
Stąd te warunki?
Tak.
A dlaczego takie przedsięwzięcie jest dla was lukratywne? Zapytałem.
Masner się zawahał, chyba nie chciał zdradzać czegoś, co uważał za tajemnicę handlową.
Proszę pomyśleć, powiedziałem. To jest praca długoterminowa i wygląda bardzo niebezpiecznie. Jeśli nie dowiem się wszystkiego, nie wchodzę w to. Obejdę się i bez waszego złota. Już teraz coś mi nie gra. Zanim tu przyszedłem, musiałem pozbyć się dwóch facetów, którzy się na mnie uwiesili. Kłamałem i jednocześnie mówiłem prawdę. Chciałem tej pracy jak niczego innego na świecie. Jeszcze nigdy nie brałem udziału w czymś tak wielkim i twórczym. Latami tułałem się tu i tam. Żywiłem wszystkim, co się nawinęło. Eskortowałem karawany, kierowałem dwiema ekspedycjami badawczymi. Na pewien czas dałem się nająć jako żołdak. Pracowałem dla najróżniejszych partii jako agent, szpieg, kurier. Dokonałem kilku dużych kradzieży na zamówienie. W większości była to dość brudna robota i umierało przy niej wielu ludzi. Nigdy. Warunkiem wypłacenia żołdu nie były narodziny 20 dzieci i obsianie pól.
Zabił ich pan?
Masner wyglądał na przestraszonego. Przez moment nie rozumiałem, o czym mówi. Dopiero po chwili do mnie dotarło, że leży mu na sercu los tych dwóch tropicieli. Ewidentnie rzeczywiście należał do tych poczciwców, którzy nie mają powiązań z półświatkiem i obejdą się bez zabójstw i wojen na tle handlowym. Nie, zgubiłem ich.
Odetchnął z ulgą.
To dobrze, bo inaczej musiałby pan natychmiast odjechać. Ale wrócę do naszej sprawy.
Rada gubernatorów jest oczywiście świadoma sytuacji ligi. Już przed laty zostało ustanowione prawo, które ma wspomagać rozszerzanie naszego terytorium. Zgodnie z tym prawem, każdy, kto przyczyni się do powstania jakiejkolwiek stałej kolonii, uzyska 30-letnie zwolnienie od podatków z jakiejkolwiek działalności w kolonii i handlu z nią. Rozmyślam o tym od czasu, kiedy rozpocząłem pracę w firmie mojego ojca. Niańczyłem ten projekt od samych prapoczątków aż do dziś.
Nie umie pan sobie wyobrazić, jak to wszystko było skomplikowane i kosztowne, ile spotkań musiałem zorganizować i w ilu wziąć udział. W grze jest wielu graczy z antagonistycznymi zainteresowaniami. Wciąż mi się wszystko rozpadało w rękach. Jednego dnia zawarłem umowę, drugiego zostawał z niej tylko strzęp papieru. Dopiero teraz udało mi się zgrać wszystko razem. Sieć, którą uplotłem, jest jednak zbyt słaba i długo nie wytrzyma.
Masner był księgowym, adwokatem i kupcem, lecz w jego słowach pojawiło się teraz pragnienie i osobiste zaangażowanie. Mówił jak ksiądz i wydawało się, że nie robi tego jedynie dla pieniędzy. Przyszło mi do głowy, czy się na tym przedsięwzięciu nie przejedzie. A jak to wygląda z rentownością? 150 tysięcy złotych to olbrzymia kwota. I jeszcze się zwiększy. Musicie być cholernie pewni, że się to wam opłaci. Skinął głową.
10 lat temu powiedziałbym nie. Ale dziś państwa ligi są przepełnione bogactwem. Długo nie było wojny, handel rozkwita, w bankach jest morze kapitału, który tylko czeka na zainwestowanie. Jeśli uda nam się przetrzeć szlak, pójdą za nami wszyscy.
Dla Masnera założenie kolonii było czymś więcej niż tylko transakcją, która ma przynieść zysk. Lecz nie zapomniał o liczeniu. Jeśli to taka intratna rzecz, największym niebezpieczeństwem staje się konkurencja. Kiedy zasadnicza część pracy będzie wykonana, wszyscy będą chcieli skorzystać i spróbują sami przejąć stery, powiedziałem. Masner sięgnął po swój kielich z winem i zaraz go odsunął.
Na chłopski rozum tak właśnie jest. Cały interes jest bardzo ryzykowny i kosztowny. Wszystko jest co prawda w porządku od strony prawnej, ale na czyje nazwisko kolonia zostanie zarejestrowana na samym końcu będzie zależało również od pana. Zgodnie z prawem, podczas oficjalnej rejestracji kolonii w Sądzie Ziemskim muszą być obecni ludzie, którzy fizycznie uczestniczyli w jej zakładaniu. Ci potwierdzają, że zostali wynajęci właśnie przez pana A. Jemu następnie kolonia zostaje zapisana i dopiero później zyskuje przewidziane prawem przywileje. Oczywiście, że zawrzemy z panem umowę na naszą korzyść, ale to będzie tylko umowa. I jeśli w grze jest wystarczająco dużo pieniędzy, każdy układ ma jedynie cenę uposażenia, jakie zapłaci się fałszerzowi. Gdyby pan po pomyślnym powrocie oświadczył, że pracował na przykład dla pana B i poświadczył to wiarygodnymi dokumentami, spowodowałoby to wielkie problemy i niejasności. Nastąpiłoby śledztwo kierowane bezpośrednio przez Radę Gubernatorów. Oraz oczywiście wojna handlowa, uzupełniłem. Tak.
Zakładam, że nie będę jedynym, który będzie zaświadczać przed Sądem Ziemskim.
Słusznie. Jego ekscelencja gubernator Waller, bankier Guiny, armator Hatowu i ja jesteśmy wspólnikami. Każdy z nas musi mieć własnego plenipotenta.
A kto będzie reprezentował pana?
Pan?
Jego oświadczenie mnie zatkało. Nie rozumiem. Ludzie z waszej branży zazwyczaj nie dowierzają nikomu. W ogóle mnie pan nie zna. Dlaczego ja mam być pana asem w grze?
Masner popatrzył mi w oczy. Nie mam syna, któremu mógłbym powierzyć takie zadanie. Już 5 lat temu byłem gotowy, żeby ruszyć całe przedsięwzięcie. Nie zdołałem jednak znaleźć człowieka, któremu bym ufał. Doświadczonego, inteligentnego i honorowego.
Brwi podniosły mi się tak wysoko, że się bałem, iż już nigdy nie wrócę na swoje miejsce.
Honorowego? powtórzyłem. Jestem honorowy jedynie czasami i to tylko wtedy, kiedy mi to pasuje. I zapewniam pana, że takie pochlebstwa nie pozwolą panu zaoszczędzić ani złocisza. Masnera moje zastrzeżenia wcale nie zaniepokoiły.
Kto będzie reprezentował pana wspólników? Zapytałem. Wzruszył ramionami.
Przypuszczam, że będą to ich najbliżsi krewni. Kiedy chodzi o naprawdę duże pieniądze, pokrewieństwo uważane jest za najlepszą gwarancję nieprzekupności.
Piękna niedorzeczność, skrzywiłem się. Zwabienie więcej niż 1000 osób do takiej przygody z pewnością potrwa jakiś czas. Liczy się pan z tym?
Tak, zacząłem już kilka tygodni temu. Większość farmerów jest już na miejscu. Obozują w Dolinie Mitcha, a kilku moich ludzi ich pilnuje.
Jutro pojadę tam popatrzeć, żebym wiedział co i jak. Potem wstąpię do pana. Może mi pan dać jakąś rekomendację, żeby pana ludzie nie patrzyli na mnie z góry?
Tak, list żelazny. Jutro poślę go panu przez posłańca.
Na razie to było wszystko, czego potrzebowałem od Masnera.
Masner wyszedł pierwszy. Zbyteczne było, żeby ktoś na zewnątrz widział nas razem. Po chwili zapłaciłem za wino i opuściłem karczmę. Tymczasem spadł deszcz. W kałużach i na wilgotnym bruku odbijały się światła okien i dużych olejowych lamp stanowiących oświetlenie publiczne. Było późno. Ostatni przechodnie spieszyli się do swoich ciepłych domów. Na poły bezcelowo włóczyłem się po ulicach i powoli zbliżałem do gospody, gdzie mieszkałem. Cały interes, jak mi Masner właśnie opisał, wyglądał na niejasny, skomplikowany i niebezpieczny. Zbyt dużo ludzi zainwestowało zbyt wiele pieniędzy. Wiedziałem, że jeśli podejmę się pracy, wplączę się w pajęczynę, z której nie będzie łatwo się wydostać. Zatrzymałem się na małym zachodnim rynku i wysikałem na słup. Przez rynek przeszła trójka miejskich żołdaków na służbie. Jeden z nich z ciekawością mi się przyjrzał, ale w końcu zostawili mnie w spokoju. Ich długie do kolan, skórzane płaszcze charakterystycznie skrzypiały podczas ruchów. Na ramionach i klapach kołnierzy srebrzyście lśniły krople wody. Znów się rozpadało. Woda ściekała mi po policzku za kołnierz. Zaczęło robić się zimno. W oknie na trzecim piętrze budynku naprzeciwko zapaliło się światło, po czym znów pociemniało, jakby ktoś zakrył lampę. Za firanką coś się poruszyło. Zauważyłem ciemną sylwetkę stojącego człowieka. Dom był duży i przypominał donżon, małą twierdzę włączoną do zabudowy miejskiej. Na dużych dwuskrzydłowych drzwiach ozdobionych czarnymi okuciami świecił srebrny znak klanu Chaurskiego. W państwach Ligi i w całym Cesarstwie Krambijskim po Wielkiej Wojnie nie pozostało wielu prawdziwych czarowników. Poszczególni władcy i biurokratyczne rządy państw miejskich ograniczają klany czarowników poprzez różne dyskryminujące prawa, a z wielu miejsc całkiem ich wygnano. Nawet chaurscy czarownicy są raczej rzemieślnikami niż magikami, specjalizującymi się w produkcji zamków, kas, sejfów i drzwi nie do sforsowania. W mieście przepełnionym złotem handel im po prostu kwitnie. Złe języki lub źli ludzie, którzy się na tym znają, twierdzą, że jeszcze więcej zarabiają na pułapkach i potrzaskach. Ale o tym mówi się tylko na stronie. A gdybyście poprosili o ceny tych produktów, patrzyliby na was jak na niebezpiecznego wariata. Prawdopodobnie wkrótce znaleźliby was gdzieś w rowie z poderżniętym gardłem. Przestałem denerwować stróżów za oknem i skierowałem się bezpieczną drogą do gospody. Kiedy przekraczałem próg, uświadomiłem sobie, że wezmę tę pracę. Właściwie wiedziałem to już od chwili, kiedy Masner ze swoimi wspólnikami wyjaśnili mi wszystkie szczegóły. Właściciel gospody i jego żona spali. Na czystej ladzie szynkwasu pod wiklinowym koszyczkiem odkryłem tuzin pajt chleba, kilka plastrów zimnej wędzonki, a obok stał pełny dzban wina. Moja kolacja i coś na zaostrzenie apetytu. Wino zagrzałem i z dzbanem w jednej, a koszyczkiem w drugiej ręce powoli wchodziłem po schodach. Trzeci, piąty i dziesiąty stopień ominąłem. Głośno skrzypiała, a ja nikomu, kto mi zostawił kolację na stole, Nie chciałem odwdzięczyć się nocną pobudką. Zatrzymałem się przed drzwiami do swojego pokoju i delikatnie je popchnąłem. Nie zamykałem. Fenidong, nigdy nie zamykam drzwi. Zazwyczaj nie mam u siebie tyle pieniędzy, żeby opłacało się je ukraść. Wszedłem do pomieszczenia. Na dole w sali paliła się wieczna świeczka, a teraz nagle znalazłem się w absolutnych ciemnościach. Przynajmniej moim oczom tak się wydawało. W powietrzu unosił się smród zwietrzałego piwa. Wstrzymałem oddech. Piwo piję tylko wtedy, kiedy nie ma nic innego. Przypomniałem sobie dwóch facetów, którzy mnie śledzili. W mroku coś się poruszyło. Instynktownie chlusnąłem przed siebie gorącym winem. Zaraz ktoś boleśnie zasyczał. Zrobiłem krok w bok i skuliłem się. Na policzku poczułem podmuch powietrza. Jednocześnie ujrzałem błysk stalowego ostrza. Napastnik był przede mną i niemal mnie dostał. Z brodą przyciśniętą do piersi rzuciłem się na podłogę. Równocześnie chwyciłem obie jego nogi w kostkach i ramieniem powaliłem go na ziemię. Zanim zdołał się poderwać, uderzyłem go pięścią w krocze. Zacharczał i umilkł. Mój przyspieszony oddech przerwał cichy szelest stali, ocierającej się o skórę. Ktoś właśnie starał się wyciągnąć z pochwy mój własny miecz. Podniosłem krzesło i cisnąłem je do kąta, gdzie zostawiłem broń. Usłyszałem krzyk, ale jednocześnie twardy cios w ramię powalił mnie na ziemię. Nie było ich dwóch, lecz trzech. Gdyby trafił mnie w głowę, miałbym pecha. Przeturlałem się. Pałka uderzyła po raz drugi, jednak stuknęła tylko o podłogę. Napastnik zaklął. Słyszałem, jak ponownie bierze szeroki rozmach. Amator. Pomogłem sobie lewą ręką. Przekręciłem się na bok i leżąc kopnąłem go w nogę. Chciałem dosięgnąć kolana, trafiłem tylko w goleń. Prawdopodobnie złamałem mu nogę. Jednocześnie skrzypnęła podłoga na lewo ode mnie. Zdążyłem zakryć głowę ręką, ciężki but ześliznął się po przedramieniu i trafił mnie w ramię. Tym razem w drugie. Czekali na mnie już długo i w ciemnościach orientowali się lepiej niż ja. Uniosłem się i bezpośrednio z kolan rzuciłem na napastnika naprzeciwko. Nie oczekiwał natychmiastowego kontrataku. Stracił równowagę i upadł na plecy. Przylepiłem się do niego. Ręce włożyłem pod jego kołnierz i przydusiłem. Trzeci klął i podnosił się. Mój przeciwnik próbował zwolnić chwyt wokół swojego gardła i starał się wydostać spode mnie. Pomogłem mu i przeturlałem się. On teraz był nagle na górze, a ja pod nim. Dla doświadczonego zabijaki taka pozycja często jest wygodniejsza. Wzmocniłem uścisk i jeszcze bardziej przydusiłem. Pałka świsnęła w powietrzu. Mój przeciwnik szarpnął się i zmiękł. Na twarzy poczułem ciepłą wilgoć. Jego koleś walnął go w potylicę i zabił tym uderzeniem. Leżałem nieruchomo. Pozostałemu przy życiu napastnikowi ewidentnie to wystarczyło. Słyszałem, jak klnąc i jęcząc zbliża się do drzwi, otwiera je i utykając wychodzi. Strząsnąłem z siebie trupa i wstałem. Trochę się zataczałem. Bolały mnie oba ramiona i nie byłem pewny, czy nie mam złamanego obojczyka. Gdyby to byli profesjonaliści, cała potyczka skończyłaby się znacznie gorzej. Teraz jednak najbardziej mnie interesowało, u kogo ten ostatni odbierze zapłatę. Kuszę zostawiłem w skrzyni. Gdyby ją u mnie znaleźli żołnierze, powiesiliby mnie bez sądu i odbyłoby się to dokładnie według miejscowego prawa. Wziąłem jedynie miecz, bandolet z nożami do rzucania, płaszcz podróżny i wybiegłem na ulicę. Tamten kuśtykał bardzo wolno i nie rozglądał się. Śledziłem go aż do wschodniej dzielnicy leżącej na zewnątrz murów miejskich. Tutaj budynki nie powstawały według starannie wykonanych planów architektów wynajętych przez Radę Gubernatorów. Jakie kto sobie wyrwał miejsce, takie miał. O urodzie i wartości domu decydował tylko gust właściciela. Zaczynało świtać i dlatego mogłem podziwiać piękno okolicy. Gospoda Czarny Kot była zbudowana z surowych cegieł. Słomiany dach wystawał z każdej strony, aby podczas deszczu chronić nieotynkowane ściany przed strumieniami wody. Kręte uliczki były do połowy zasypane kupami śmieci, które nawet w czystym porannym powietrzu śmierdziały. Chwilę się wahałem, ale ostatecznie nie wszedłem za nim do środka. Mógł mnie poznać na podstawie opisu. Lub był to jeden z tych dwóch, którzy śledzili mnie już po południu. Wcisnąłem się w przejście między dwiema chałupami zbudowanymi pół na pół z gliny i wikliny i czekałem. Były dwie możliwości. Albo facet kogoś znajdzie, albo ktoś znajdzie jego. Na pewno nie dostał wynagrodzenia z góry. W południe tak chciało mi się pić i jeść, że prawie zacząłem przeszukiwać okoliczne śmieci w poszukiwaniu czegoś do zjedzenia i powoli zacząłem się przyzwyczajać do chmar much, które uparcie wybierały mnie jako miejsce odpoczynku. Siedziałem na ziemi, skurczony i zawinięty w płaszcz. Miecz położyłem wzdłuż ściany obok ręki i przysypałem go trochę piaskiem. Ludzie uznawali mnie za żebraka i nie zauważali. Dla żebraka gorzki los, dla mnie szczęście. Wiedziałem, że jeśli tamten wyruszy do wewnętrznego miasta za dnia, nie będę go mógł śledzić, ponieważ swoim wyglądem, brudny i zakrwawiony, zwracałbym uwagę. Miałem szczęście. Cały dzień wypoczywał w gospodzie, a po niezasłużone wynagrodzenie udał się dopiero wieczorem. Teraz miałem możliwość zobaczyć jego twarz. Okrągłe oblicze z rozpłaszczonym nosem i małymi oczkami osadzonymi pod potężnymi łukami brwiowymi. Wyglądał tak samo inteligentnie jak pałka, która kołysała mu się przy pasie. Również i tym razem nie miałem problemów, by go śledzić. Lewą nogę, którą mu pogruchotałem, trzymał w prymitywnych łupkach. Ku sztykaniu pomagała mu prosta kula. Trzymałem się ściany. Miecz schowałem pod płaszczem, a idąc garbiłem się, żeby jak najbardziej przypominać żebraka. Nie sprawiało mi to żadnych trudności. Prawie 24 godziny nie jadłem i mój żołądek właśnie zaczynał trawić sam siebie. Łomot, który ci trzej mi spuścili, również nie wpływał na polepszenie mojej formy. Nie podejrzewał nawet, że mógłby być śledzony. Przyprowadził mnie z powrotem do wewnętrznego miasta, do dzielnicy Pasa. Mieszkają w niej bardzo zamożni ludzie, którzy co prawda nie są tymi najzamożniejszymi, ale do fortuny brakuje im już tylko kroczek. Całą dzielnicę tworzą trzy główne ulice otaczające trzy place targowe. W miastach państw Ligi Handlowej jest tyle najróżniejszych placyków o wspaniałych nazwach, żeby co drugi kupiec mógł postawić dom właśnie na placu. Facet załomotał we wrota w wysokim murze zwieńczonym rzędem stalowych trzpieni. Po kilku minutach oczekiwania załomotał po raz drugi, potem jeszcze raz, ale nie sprawiał wrażenia, że czekanie mocno go złości. W końcu został wpuszczony do środka, jednak nie ujrzałem przez kogo. Ponieważ zaczynało się ściemniać, a ja ledwo trzymałem się na nogach, dalsze śledztwo zostawiłem sobie na jutro. Wystarczyło, że ustaliłem, do którego budynku wszedł. W drodze do mojej gospody zatrzymałem się w karczmie u grubasa, znanej ze swojej kuchni, i zamówiłem miejscowy specjał. Mięso wołowe, pokrojone w paseczki, moczone w ostrej zalewie. Jako dodatek podawali ciepły jeszcze żytni chleb. Jedną porcję zjadłem natychmiast, a drugą z samozaparciem kazałem sobie zapakować. Do gospody wróciłem znowu, gdy już wszyscy spali. Nie ma to jak zakwaterować się w dobrym lokalu. Ostatkiem sił wdrapałem się na górę, na najwyższe piętro, gdzie był mój pokój. Wszedłem do środka i zmartwiałem. Zupełnie zapomniałem o dwóch trupach, które tu wczoraj zostawiłem. Karczmarka albo dotrzymywała umowy i do mojego pokoju wcale nie wchodziła, albo jej nie dotrzymywała, ale mądrze sądziła, że takie niezwykłe śmieci posprzątam sam. Gdybym nie był taki zmęczony, kląłbym. Położyłem kolację na stole, wziąłem na plecy pierwszego faceta i wyniosłem w boczną ulicę. Nie pierwszy raz pozbywałem się ciała w cywilizowanym mieście, ale każdego roku zwłoki wydawały się cięższe. Kiedy wynosiłem drugiego, spotkałem w jadalni karczmarkę. W ręku trzymała kopcącą świeczkę. Płomień podkreślał śnieżnobiały kolor nocnej koszuli i najbardziej przypominała trzęsącą się górę galaretki.
Nieproszeni goście! Wytłumaczyłem, zanim zdążyła cokolwiek powiedzieć. Już ich wyprowadzam.
Kilka razy przełknęła ślinę. Zafalował potrójny podbródek. Zostawiłem kobietę, wyszedłem na zewnątrz w ciemności. Nasze wzajemne zaufanie opierało się na pieniądzach. Płaciłem jej 5 razy więcej niż inni goście. Kiedy wreszcie wróciłem do pokoju, padłem na łóżko i zasnąłem, jak zabity. Rozdział 2. Obóz. Rano budził mnie monotonny szum. Wyjrzałem przez okno. Strumienie deszczu rozbijały się o bruk i ochlapywały ściany domów. Ulicami zalanymi potokami wody brudzili mężczyźni w przeciwdeszczowych płaszczach z emblematami miasta na plecach i widłami rozgarniali kupy odpadków zatykających kanały ściekowe. Dalsza okolica ginęła za szarą zasłoną wody. Miałem nadzieję, że ta ulewa nie potrwa długo. Zza rogu wyłoniło się 4 żołnierzy miejskich, którzy stękając i klnąc usuwali trupy. Ciała straciły już swoją pośmiertną sztywność i podczas niesienia wiotczały i wyślizgiwały się mężczyznom z rąk. Żołdacy przynajmniej raz zasłużyli sobie na wypłatę. Rozległ się nieprzyjemny, dysharmoniczny dźwięk. Aż się wzdrygnąłem, ale to tylko mój żołądek przypominał o sobie. Jeszcze nagi pożarłem wczorajszą kolację i zacząłem się ubierać. Na ciało pod koszulę włożyłem długą podkoszulkę z gęstej, delikatnie tkanej wełnianej przędzy, lekkie szorty i onuce, za które zapłaciłem małą fortunę. W swoim czasie spędziłem 2 tygodnie poddając się władzy jednej wielce niemoralnej i namiętnej kobiety. Miała słabość do brzydkich mężczyzn i jedwabnej bielizny. Jako młodzieniec, jeszcze zanim uciekłem z domu, podobne rzeczy uważałem za wyraz całkowitej zniewieściałości szlachty, a później z konieczności zupełnie o nich zapomniałem. Teraz, pod koniec 4. krzyżyka na karku, jestem wdzięczny za najmniejszą nawet odrobinę luksusu, na którą mogę sobie pozwolić. Za każdym razem, kiedy rano zakładam coś czystego, przypominam sobie tę kobietę i jest to przyjemne wspomnienie. Wciągnąłem spodnie z jeleniej skóry i zrobiłem 2 przysiady, żeby dobrze się ułożyły na moich długich nogach. Następnie włożyłem buty i porządnie je zasznurowałem. Za pasek schowałem 5 nowiuteńkich dziesiątek, 3 złocisze i 5 srebrnych na drobniejsze wydatki. Oberwanie chmury osłabło i zmieniło się w gęstą mżawkę. Wciąż jednak, jak dla mnie, na zewnątrz było zbyt wilgotno. Rozpocząłem więc naprawę ekwipunku. Zacząłem od futerałów na noże, zakładanych pod pachami i na plecach. Starannie sprawdziłem i nasmarowałem skórę, potem wziąłem się za bandolet. W mieście zazwyczaj nie noszę całej broni, ale teraz wydawało mi się, że przyda się każda, nawet najmniejsza pomoc. Trwało chwilę, zanim się tym wszystkim obwiesiłem i wyregulowałem rzemienie na odpowiednią długość. Potem zająłem się nożami. 2 zaostrzyłem, w 1 naprawiłem trzonek. Skórzany pasek omotany wokół stalowego rdzenia zaczął się rozluźniać. Pierwotnie wszystkie kazałem zrobić u rzemieślnika wyrabiającego noże, mistrza w swoim fachu. Były precyzyjnie wykonane i doskonale wyważone. Z czasem kilka z nich zgubiłem, a żaden mistrz cechowy nie potrafił już zrobić nowych noży tak idealnych. Teraz każdy jest trochę inny i żebym zdołał dosięgnąć celu, musiałem wiedzieć, który trzymam w ręku. Większość ludzi umie trafić dokładnie jedynie ze stałej odległości, zazwyczaj z 2,5 lub 5 metrów. Ci lepsi również z 7,5 metra. Jeśli rzucacie z mniejszej, ewentualnie większej odległości, musicie zmienić technikę rzutu. Głównie rotację w nadgarstku, a to jest stosunkowo trudne. Potrzeba do tego doświadczenia i noża, jak się mówi, w ręku. Mam 20 lat praktyki i abym rozpoznał swoje noże, wystarczy mi dotknąć trzonka. Każdy jest omotany w inny wzór i paskiem odmiennej szerokości. Ktoś zapukał do drzwi. Wsunąłem ostatnie ostrze do futerału po wewnętrznej stronie lewego przedramienia i otworzyłem. Na korytarzu stała gospodyni. Wejście po schodach na trzecie piętro ją zmęczyło, jeszcze teraz dyszała.
Jakiś chłopak chce z panem mówić, czeka na dole,